Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Was wszystkich tutaj obecnych na sali, ale też i tych, którzy dołączyli do nas przez łącza internetowe i tam w swoich domach nas widzą i wspólnie z nami uczestniczą w dzisiejszym nabożeństwie. Będę dzisiaj omawiał historię człowieka, który był pogardzany przez ludzi. Ale Jezus zauważył go. Wszedł do jego życia z miłością i to wszystko zmieniło. I jest to historia nawrócenia Zacheusza, opisana w Ewangelii Łukasza. Akurat z tej Ewangelii będę czytał fragment. Ale zanim zaczniemy czytać, taka refleksja. Żyjemy w trudnych czasach, w których ludzie coraz bardziej powszechnie zaczynają innymi ludźmi pogardzać. Wielu kieruje się takimi utartymi stereotypami w ocenianiu innych. Efektem jest to, że ludzie coraz bardziej się nienawidzą i otwarcie ogłaszają to wszem i wobec. Tym bardziej, gdy przez internet, przez Facebook, to się tak szybko rozchodzi. I jednocześnie ludzie w całej Polsce, na całym świecie mogą szybko odbierać te informacje i zarzucać siebie nawzajem taką mową nienawiści. To jest taki trudny czas dla każdego, ale też dla nas wierzących, abyśmy takim myślom się nie poddawali. A jeśli już gdzieś tam się to pojawia, abyśmy to Bogu oddali, aby On nas z tego wyprowadzał. Dlatego tytułem dzisiejszego mojego kazania jest Nie pogardzaj tym, którego miłuje Bóg. I będę czytał z Ewangelii Łukasza pierwszych 10 wersetów. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika, szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Kim był Zacheusz? Był człowiekiem bogatym. Był przełożonym celników. Miał pozycję, miał władzę. Ale jako przełożony celników był w pogardzie u ludzi. Był nazywany grzesznikiem. I to był stereotyp oceny człowieka, który brzmiał: każdy celnik to zdzierca, grzesznik, nieuczciwy, nielubiany. Jeśli gardzili celnikami, to tym bardziej ich szefem. Zacheusz był kimś ważnym, ale brakowało mu między innymi wzrostu, bo był za niski, aby się przepchnąć przez tłum, żeby zobaczyć Jezusa. I taka pierwsza myśl na początek dla nas dzisiaj. Nawet jeśli ci się wydaje, że jesteś kimś i masz tak wiele, to jednak nie masz wszystkiego. Zawsze jest coś, czego ci nadal brakuje. Można wyjść na drogę gonitwy, aby pozyskiwać kolejne rzeczy i dalej nie być zaspokojonym. Jak pisze Salomon, to może być gonitwa za wiatrem. Można mieć bardzo dużo i nadal być nieszczęśliwym, nie mieć radości życia, nie mieć celu i sensu w życiu, nie mieć spełnienia, nie mieć takiego odpocznienia, które jedynie w Bogu jest możliwe. Tylko w Bogu to jest możliwe. Możemy sobie tak zadać pytanie, czy nie jestem człowiekiem utartych stereotypów? Czy takie nawyki gdzieś się w kimś z nas nie pojawiają? Czy łatwo kwalifikujesz ludzi według utartych schematów, pomówień, bo ktoś tam coś powiedział i ty tak lekko się pod tym podpisujesz i przyjmujesz oceny innych? W Bogu możemy być tylko wolni. On nas może od tego uchronić. Dla tych ludzi z czasów Zacheusza to była prosta równość. Celnik równa się grzesznik. To był taki ich stereotyp w działaniu, w myśleniu. Cała masa współczesnych zawodów jest takich zawodów, którymi ludzie pogardzają. Pogarda do takiego czy innego zawodu bardzo łatwo przenosi się na konkretnego człowieka. Czy mamy pogardę do jakichś określonych zawodów ludzkich? Kim ludzie pogardzają? Można by to tak na pewne grupy podzielić. Politykami. Szczególnie tymi, którzy mają trochę inne poglądy niż my. I którzy mają wpływ, mają władzę i podejmują decyzje, które nam się bardzo nie podobają. Jak łatwo nimi pogardzać. Można pogardzać politykami, kontrolerami, na przykład biletów w MPK w autobusach. Można pogardzać urzędnikami, celnikami, podejrzewając, że tam oni jakieś łapówki biorą. I tak łatwo ustalić taki slogan, jakiś taki stereotyp właśnie. Bo ludzie władzy nie wszystkim się podobają. Można pogardzać ludźmi, którzy mają zawody, które nie spełniają twoich osobistych oczekiwań. To mogą być na przykład dozorcy domów, stróże domów, jakieś sprzątające ulice, czy pracujący gdzieś na jakichś wysypiskach śmieci. Można by wiele takich różnych zawodów wymieniać. Można mieć w pogardzie mieszkańców innych miast, a nawet w swoim własnym mieście, mieszkańców określonych dzielnic, ulic, osiedli. Ludzie też pogardzają, szczególnie kibicami konkurencyjnych klubów sportowych. Ta pogarda do ludzi nawzajem tak przenika nasze społeczeństwo i to jest takie powszechne. I w tym wszystkim ważne jest, aby to przełamać. Aby utarte opinie i schematy nie zatrzymały nas w okazaniu szacunku, w spojrzeniu i w kontakcie z konkretnym człowiekiem. To taki wstęp do tego. Za jakąś chwilkę będę omawiał ten tekst, który czytaliśmy, ale jeszcze odniosę się w rozdział wcześniej. W 18 rozdziale, w 9 wierszu jest początek. Jest tam pisana modlitwa, jaką do Boga zanosił faryzeusz i celnik. Znów celnik. Pan Jezus pokazuje przykład na celnikach. I tam na początku jest, Pan Jezus mówi, jest powiedziane o nim tak. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi pogardzali. I w przedstawionej tam przypowieści ukazany jest celnik, który gorliwie modlił się przed Bogiem, w uniżeniu, serce Bogu oddawał. I ukazany jest faryzeusz, który szczycił się swoją wyższością nad celnikiem. I tą ich postawę Pan Jezus tak ocenił w wierszu 14. Mówię wam, ten właśnie, czyli celnik, poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten, czyli faryzeusz. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To kolejny celnik, którego Jezus zauważył, podaje za przykład. Jezus przyszedł, aby podnieść każdego człowieka. Zauważa każdego, kto jest odrzucony, poniżany, który jest nieszanowany. Czy chcesz kochać jak Bóg? To odrzuć wszelkie złe stereotypy oceniania innych. Jeśli coś w sobie takiego zauważasz, że gdzieś tam się delikatnie pojawia, to proś Boga, aby to zmienił, aby to zabrał. I On tego dokona, bo takie jest Boże serce. I teraz wrócimy do tego tekstu z 19 rozdziału o Zacheuszu. Pan Jezus przemówił do Zacheusza. Czyli najpierw podszedł do miejsca, gdzie na drzewie był Zacheusz. Zatrzymał się, spojrzał w górę i powiedział do niego. I tu przypomnę, co czytaliśmy. Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu. Nikt wcześniej nie przedstawił Zacheusza Jezusowi. Przemówił do niego po imieniu. Bo Bóg zna po imieniu tych wszystkich, którzy Go szukają, którzy chcą się z Nim spotkać. Szczególnie tych, którzy robią to z determinacją, które mają silne pragnienie. Zacheuszowi nie wystarczyło to, aby tylko usłyszeć o Jezusie. On chciał Go spotkać osobiście. Zacheusz był urzędnikiem, był bogatym człowiekiem i był gotowy ośmieszyć się przed tłumem. Wchodzi na drzewo jak jakiś chłopiec, jakiś młodzieniaszek i naraża się na ogólne pośmiewisko. Ale dla niego to nie było ważne, bo on chciał spotkać Jezusa. Ludzie widzą w człowieku tylko to, co chcą zobaczyć. Widzą bardziej wady niż zalety. Spoglądali na Zacheusza i co widzieli? Celnik, bogaty, grzesznik, na pewno nieuczciwy. Ale Bóg patrzy na serce. Tak zrobiłem sobie taką analizę. Co Jezus zobaczył w sercu Zacheusza? Zobaczył, że Zacheusz ma pragnienie zbliżenia się do Niego. Że ma pragnienie, aby Go lepiej poznać. Że chce poznać, kim naprawdę jest Jezus. Takie trzy punkty, ale jakie istotne, jakie przełomowe. I to sprawiło, że nie tylko zatrzymał się i spojrzał na Zacheusza i że go wezwał po imieniu, ale wypowiedział do niego coś bardzo, bardzo ważnego. Dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Muszę zatrzymać się w Twoim domu. Bo Bóg nie ominie człowieka, który go szczerze szuka. Bo On widzi gotowość takiego człowieka do zmian. Dzięki Bogu, że On widzi nas lepiej niż my sami siebie widzimy i On jako pierwszy wychodzi nam naprzeciw. Jeśli masz pragnienie być blisko z Nim, to On stanie przed tobą i przemówi tak, abyś usłyszał. To jest wspaniałe odkrywać, w jaki sposób Bóg dociera do człowieka. I tu Pan Jezus wypowiada też do Zacheusza. Zejdź prędko z tego drzewa. Nie odkładaj tego na inny czas. To jest moja dygresja już. Nie odkładaj tego na inny czas. Teraz jest ten czas. Nie zwlekaj, bo możesz minąć się z Bożym objawieniem. Na taki czas Bóg daje człowiekowi wiarę, aby nic go nie rozpraszało, aby wszystko inne odsunął na bok i aby był gotowy słuchać, co Bóg ma mu do powiedzenia. I co zrobi Zacheusz? Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go do siebie. W wiersz w wierszu szóstym, tak jest opisane. Do czego to możemy porównać? Zacheusz odbierał na tej samej fali, na której Bóg nadawał. Tak mi się porównanie do odbiornika radiowego skojarzyło. Musisz ustawić właściwą częstotliwość, aby odebrać nadawany właściwy program, który powinieneś usłyszeć. I jeśli jest to transmisja na żywo, i jeśli to nie jest nagrywane, jeśli sobie powiesz, odłożę to na inny czas, kiedy idzie tego posłucham, to nie usłyszysz tego, co miało być do ciebie powiedziane, co mogło zmienić twoje życie. Dlatego, gdy jest ten dobry, właściwy czas, nie odkładajmy na później. Bądźmy gotowi na to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Spotkanie Zacheusza z Panem Jezusem przypomina jeszcze inne spotkanie, jakie miał z Panem Jezusem Natanael. I jest to kolosalna różnica, żeby wiedzieć o Jezusie tylko ze słyszenia, a czymś zupełnie innym jest spotkać Go osobiście. I oto w Ewangelii Jana jest opisane między innymi ta sytuacja. Jest tam Filip, którego wcześniej Pan Jezus powołał, i ten Filip spotyka Natanaela i Filip mówi do Natanaela. I będę czytał Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wersety 45-49. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael powiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, przyjdź i sam się przekonaj. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania. Natanael zapytał, skąd mnie znasz? A Jezus, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Bóg wie, jak trafić do serca człowieka. On zna nasze tajemnice i nie wykorzystuje ich przeciwko nam. Natanael, dopóki nie spotkał Pana Jezusa, był bardzo powściągliwy. Ale Pan Jezus wiedział, co jest w jego sercu. Pod drzewem figowym wydarzyło się coś osobliwego. Zakładam, że Natanael się modlił i odbierał bliskość Boga. I było to coś osobistego. I oto Pan Jezus, gdy go spotyka, gdy się spotykają, mówi do niego, widziałem cię pod figowcem, pod tym drzewem figowym. I to głęboko dotknęło Natanaela. I to, co wypowiada, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. To nie jest to coś, co sobie sam wymyślił. To jest Boże objawienie, które przyszło do jego serca, bo to serce było gotowe, bo to serce było rozmodlone pod tym figowcem i to wypłynęło z jego wnętrza. Sam Bóg mu te słowa poddał, aby mógł je wypowiedzieć, bo był gotowy. Spotkanie z Jezusem uwolniło to objawienie i ono zabrzmiało. Dlaczego tak twierdzę, że to było Boże objawienie? Bo sam Pan Jezus daje tego wytłumaczenie. W innej historii Pan Jezus rozmawia ze swoimi uczniami i pyta się ich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I oni tam dają różne odpowiedzi. Jeden mówi tak, drugi inaczej. I wtedy następnie on pyta ich bezpośrednio, a według was kim jestem? Wtedy Piotr daje taką samą odpowiedź jak Natanael. I przeczytamy z Ewangelii Mateusza dwa wersety. 16 rozdział od wiersza 16 do 17. Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Gdy spotykasz się z Jezusem osobiście, to przychodzi Boże objawienie. I to jest wielkie szczęście, aby przeżyć coś takiego. Przeżył to Zacheusz, Natanael, Piotr i przez te wszystkie 2000 lat, które upłynęły, każdy, kto szczerze zapragnął spotkania z Jezusem i poznania Go. Bóg wie, jak dotrzeć do każdego z nas. On ma klucz do twojego serca. On powie coś osobistego, osobliwego i to cię dogłębnie dotknie. Nagle zapragnie, żeby pójść za Nim na całego. Bo to jest Boża obecność. To jest Jego bliskość. To jest to, czego każdy z nas potrzebuje, aby to przeżyć. Wróćmy dalej do osoby Zacheusza. Przyjął Jezusa w swoim domu. Ugościł Go radością. Rozmawiali ze sobą. Mieli społeczność. Jezus go nie potępiał, nie wytykał mu grzechów. Nie czytamy o tym. Obecność Jezusa i Jego słowa, jakie wypowiedział do tego celnika, szefa celników, przemieniło jego serce. W wierszu 8 czytaliśmy: Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Czy ktoś kazał mu to zrobić? Nie. To była jego dobrowolna wola. To wewnętrzna przemiana, jaka się w nim dokonała, sprawiła, że on wstał i z radością to wypowiedział. To było szczere. Jezus podsumował to tak. Jezus zaś powiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Ten, którym inni pogardzali. On też jest potomkiem Abrahama. On jest tym, dla którego się też tyczą obietnice. On jest tym, któremu Bóg chce okazać łaskę, jak i każdemu z nas. To potwierdza autentyczność nawrócenia Zacheusza. Jeszcze Pan Jezus w wierszu 10 mówi: Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. I to jest puenta całego tego fragmentu. To jest podsumowanie nie tylko Zacheusza, to jest podsumowanie dla każdego z nas. Jeśli się gdzieś pogubiłeś, brakuje ci bliskości Boga, kiedyś tak czułeś, że Bóg jest blisko, a teraz jakbyś się oddalił, to wiedz, że Bóg jest gotowy, aby cię odszukać i ocalić to, co gdzieś tam zagubiłeś. To jest słowo zachęty dla ciebie. Jezus przyszedł, aby cię odszukać, ocalić od tego, co niebezpieczne, abyś odzyskał to, co zaginęło. A może jeszcze jesteś tym, który nigdy osobiście nie spotkałeś Jezusa. Jak On zmienił życie Zacheusza, tak i może twoje życie zmienić. Bo On zmienia życie i biednych, i bogatych, i tych, którzy są szanowani, i tych, którzy są pogardzani. On nie ma względu na osobę. Bo On patrzy inaczej, niż my patrzymy. On patrzy na gotowe ludzkie serce. To, że Pan Jezus poszedł do Zacheusza, wywołało powszechne niezadowolenie. W wierszu 7 czytaliśmy: Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika, szemrano. To, co jest powszechne, ma przeważającą, miażdżącą większość. Te same tłumy, które za Nim chodziły, gorszyły się Jezusem w tym, co On robił. A Pan Jezus powiedział w pewnym miejscu: Błogosławiony ten, który się mną nie zgorszy. Jezus nie miał względu na osobę. Nikim nie pogardzał. odwiedzał zarówno faryzeuszów, jak i celników. Rozmawiał z grzesznikami, nie odtrącił cudzołożnicy, która do niego podeszła. Dotykał chorych, trędowatych i to, co on robił, wielu się nie podobało. Także i dziś może niektórzy z nas powiedzą albo określą, co Bóg może, a czego Bóg nie może. Ale prawda jest taka, że On wszystko może. On jest ponad nasze narzekania, ponad nasze jakieś takie krytykowanie. On wszystko może. A przede wszystkim może zmienić życie każdego z nas. Może na nowo je odbudować, dać nową nadzieję, nową zachętę. Przyszedł, aby odszukać i ocalić to, co zaginęło. Hojność Zacheusza, chęć wsparcia ubogich, to jest owoc jego nawrócenia. To nie jest sposób na pozyskanie zbawienia. Zbawienie stało się jego udziałem i w efekcie tego on był gotowy, aby okazać hojność ubogim. W rozdziale 18, tak ciągle do tego 18 rozdziału się odwołuję, bo te dwa rozdziały są tak z sobą tak ściśle powiązane. One siebie nawzajem jak gdyby tłumaczą, uzupełniają. Jest opisana sytuacja, że pewien człowiek, bogaty dostojnik, w innych Ewangeliach jest nazywany bogatym młodzieńcem, przyszedł do Jezusa i pytał go, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. I najpierw Pan Jezus mówi mu, znasz przykazania i nawet kilka z tych przykazań mu zacytował. I ten dostojnik mówi tak, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. I przeczytałem tu werset 18 rozdziału od 22 do 25. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. A będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko, był bowiem wyjątkowo bogaty. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego. Ta rozmowa to nie był sposób na zbawienie tego bogatego dostojnika. To była próba dla jego serca, aby zobaczył, co jego serce blokuje, do czego jest nadmiernie przywiązany. Jego podstawowy błąd, jaki popełnił, przychodząc do Jezusa, to, że zapytał się go, co mam zrobić, aby zyskać życie wieczne. I to jego pytanie, można by powiedzieć jakby innymi słowami, jak sobie mam zasłużyć, aby to zbawienie dostąpić. I nawet, jak czytaliśmy, gdy Pan Jezus mówi, że masz przykazania, to on się chlubił. Tak, ja znam przykazania, ja od młodości wszystkie wypełniam. I jak gdyby oczekiwał, że Pan Jezus go pochwali. No to ty już nic więcej nie potrzebujesz. Ty jesteś taki dobry, że ty masz zagwarantowane zbawienie, życie wieczne jak nic. Ale dla jego własnego dobra. Pan Jezus z miłością powiedział mu, że musi się uwolnić od tego, co go trzyma. I tak by można to skrócić słowami, zostaw to wszystko, co cię trzyma. Przyjdź do mnie i naśladuj mnie. Bo gdy się jest blisko Jezusa, to wszystko zmienia perspektywę. Na wszystko można spojrzeć w nowy sposób. I przychodzi Boże objawienie i Bóg sprawia, że jesteśmy zdolni, aby móc to przyjąć. I aby bogaci nie upadali na duchu, aby nie myśleli, że nie będą mogli być zbawionymi, zaraz po tej historii z rozdziału 18, już od początku 19 rozdziału Pan Jezus mówi o bogatym celniku, który dostąpił zbawienia. Żeby się nikt nie martwił. Dlatego Pan Jezus podał przykład Zacheusza.
I oto Zacheusz zapowiedział, że rozda połowę swojego majątku i nawet gdy to zrobił, to dalej był bogaty. I jeszcze zyskał to, że miał skarb w niebie. Chociaż ludzie wzgardzili Zacheuszem, to jednak Jezus dojrzał jego gotowe do zbawienia serce. Uczmy się od naszego Pana, abyśmy się nie kierowali złą oceną człowieka, abyśmy nikim nie pogardzali. Jak Bóg miłuje każdego, tak my w Jego obecności uczmy się ludzi miłować. Chrońmy nasze umysły, nasze uszy, nasze oczy, a to wszystko, co słyszymy wokół, tą mowę nienawiści, która trwa. A w tym wszystkim niech Pan nas wycisza, abyśmy doświadczali Jego pełni, Jego Bożego dotknięcia. Zachęcam was wszystkich, abyśmy mogli modlić się. Jeśli możecie powstać na sali, to zachęcam, abyście mogli powstać. I was, którzy jesteście przed swoimi monitorami w domu, dołączcie o wspólne modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem podniesienia. I Ty widzisz nasze serca. Ty widzisz każdego z nas. I widzisz, Panie, w czym każdy z nas nie domaga. Czego nam brakuje, czego potrzebujemy. I Ty, Panie, widziałeś, jak każdy z nas reagował na to słowo, które czytaliśmy, które rozważaliśmy. I Panie, widząc to, co tam się działo w tych sercach, proszę, Panie, przyjdź z Twoją obecnością i dokonaj przemiany. Panie, przybliż każde pragnące naszych serc, abyśmy przychodzili do Ciebie coraz bliżej i bliżej. Abyśmy byli w Tobie błogosławieni. Abyśmy mieli dobrą mowę, mowę budowania, mowę miłości, którymi będziemy mogli gasić każde złe słowo, które wokół jest wypowiadane. Abyśmy jak Filip, który powiedział do Natanaela, przyjdź i zobacz. Abyśmy tak mogli zachęcać innych. Przyjdź i zobacz, jak Jezus działa. Spotkaj się z Nim i odbierz od Niego Jego Boże błogosławieństwo. A On Ci się objawi. On zmieni Twoje życie. Hallelujah.